Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy komentują, polubiają i subskrybują moje audycje. Podstawowe cechy antropometryczne dotyczą koloru skóry i włosów, proporcji ciała, głowy oraz twarzy. Kolor skóry 66 odcieni von Luschana, jednak ze względów praktycznych kosmetologia i systematyka antropologiczna ogranicza się do 6 odcieni: blady, jasny, 3 odcienie brązowego i czarny. Kolejny parametr to kolor włosów i tu 4 typy: blond, rude, brązowe, czarne. Kolejny struktura włosów: proste włosy grube i cienkie, falowane, kręcone, mocno kręcone, kędzierzawe i w końcu pieprzowe, typu fil-fil, kępki włosów umieszczone na głowie. Owłosienie ciała. I tu wyróżnia się tylko 2 kategorie, słabe lub też silne. Proporcje ciała określa się co do wzrostu. I tu mamy 7 kategorii. Od bardzo niskiego, poprzez niski, raczej niski, średni, raczej wysoki, wysoki i bardzo wysoki. Natomiast proporcje długości tułowia mają 5 kategorii. Hipermakroskeliczny jest określenie wzięte z języka greckiego, gdzie skele oznacza kończyny. W związku z tym hipermakroskeliczny to jest o bardzo dużej długości względem kończyn. Kończyny są tutaj krótkie, a długość tułowia duża. Makroskeliczny to już jest duża względna długość tułowia, stosunkowo krótkie nogi. Mezoskeliczny, średnia względna długość tułowia i nogi średniej długości. Brachy skeliczny, krótka względna długość tułowia i nogi długie. I hiperbrachy skeliczny, bardzo krótka względna długość tułowia oraz bardzo długie nogi. Jeśli chodzi o typ budowy ciała, to wyróżnia się 3 kategorie. Ernst Kretschmer wyróżnił typ asteniczny, czy leptosomiczny, czy ludzi o szczupłej, drobnej budowie, atletyczny, o umięśnionej, mocnej budowie oraz pykniczny, krępy, z tendencją do tycia. Te same typy zostały nazwane somatotypami, czyli typami ciała, przez Williama Sheldona określeniem typu ektomorf, mezomorf i endomorf. Ektomorf szczupły, mezomorf pośredni, endomorf raczej dosyć krępy. Występować mogą także pewne cechy specyficzne, jak steatopygia. U osób steatopygicznych występuje wyraźne nagromadzenie tłuszczu na pośladkach, nawet jeśli warstwa tłuszczu w reszcie ciała jest niewielka czy umiarkowana. I dotyczy to oczywiście głównie w tym przypadku kobiet, ale nie tylko, również mężczyzn. Głowa czaszka. W tym przypadku możemy mieć indeks cefaliczny związany z szerokością głowy. Jest 5 kategorii: hiperdolichocefalia, znów określenie z języka greckiego, czyli szczególna długość głowy, dolichocefalia, długo głowy, mezocefalia, średnia głowy, brachycefalia, krótko głowy i hiperbrachycefalia, szczególnie mocno krótko głowy. Indeks natomiast wysokościowo-długościowy ma 3 kategorie, które nazywają się hamekrania, czyli niskie czaszki, ortokrania, średnie wysokie czaszki i hypsikrania, wysokie czaszki. Tu używa się słowa nie kefalia, tylko krania, ponieważ ten indeks mierzony jest na czaszkach raczej niż u osób żywych. W przypadku wielkości głowy mamy 2 kategorie: małogłowe osoby i dużo głowy. Elementy twarzy. Tu najważniejszy wydaje się być nos, który dzieli się na 5 kategorii: hiperleptoriniczny, czyli w tym przypadku znów określenie greckie, szczególnie wąsko nosy, rinos, nos po grecku. Leptoriniczny, wąsko nosy, mezoriniczny, średnio nosy, platyriniczny, szeroko nosy oraz hiperplatyriniczny, szczególnie szeroko nosy. Natomiast w przypadku szerokości twarzy są tylko 3 typy: leptoprosop, człowiek o wąskiej twarzy, mesoprosop, o średniej twarzi i eury prosop o szerokiej twarzy. Znów wzięte z języka greckiego, gdzie możemy sobie przećwiczyć przymiotniki greckie. W przypadku nosa szeroki to był platys, a w przypadku twarzy szeroki to jest eurys. Greka jest przebogata w synonimy. Jeśli chodzi o twarz ludzką, występuje również prognatyzm, czyli wysunięcie w jakiś sposób szczęki. Tutaj są znów dwie kategorie: ludzie ortognatyczni, bez wysuniętej szczęki, i prognatyczni, z taką właśnie wysuniętą szczęką. I kolejna rzecz bardzo rzucająca się w oczy to fałdy powiekowe. Mniej więcej połowa ludzkiej populacji nie posiada takich fałd, natomiast druga połowa posiada, zróżnicowany. Kojarzymy głównie fałdę mongolską, ale występuje także pięć innych. Fałda indyjska, tak zwany epicanthus, hotentocka, negroidalna oraz nordycka. Wszystkie te cechy antropometryczne składają się na poszczególne fenotypy ludzi współczesnych anatomicznie. Tak występujące dzisiaj, jak również w populacji wymarłych, znane tylko ze szczątków kostnych oraz pomiarów i opisów antropologicznych, jak również materiału ikonograficznego. Wśród tych grup jest pięć głównych grup, na które dzieli się ludzkie fenotypy. Grupa kapoidalna, związana z południem Afryki, ludnością San i Khoi, czyli Khoisan. Negroidalna, główna część ludności Afryki subsaharyjskiej, ale nie wyłącznie. Kaukazoidalna, najszerzej chyba rozpowszechniona w Eurazji, ponieważ i w Europie, i w Azji Zachodniej, i również w Afryce Północno-Zachodniej. Australoidalna, skupiona wokół wybrzeży Oceanu Indyjskiego, ale także zajmująca całą Australię i Nową Gwineę. Mongoloidalna, związana z ludnością, która zamieszkuje Azję Wschodnią, ale która również opanowała oba kontynenty amerykańskie. Rdzenne fenotypy Europy należą do grupy kaukazoidalnej. No i tutaj używam tego określenia, ponieważ jest to przyjęte w antropologii od czasów Blumenbacha, że Kaukaz jest takim, można powiedzieć, wzorcem dla tej grupy ludzkiej, którą czasem określam mianem europoidalnej, czasem po prostu białej. Aczkolwiek kolor skóry nie pasuje, ponieważ w tej grupie kaukazoidalnej mamy ludzi wręcz o kolorze skóry czarnym w południowych Indiach. I ta grupa kaukazoidalna rozpowszechniona jest właśnie w Azji Zachodniej, aż po Indie włącznie, oraz Afryce Północno-Zachodniej, co może być tutaj bardziej dla nas zaskakujące. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego podziału, który uwzględniał głównie kolor skóry. Wybór gór Kaukazu jako wzorcowego punktu dla tych fenotypów sięga właśnie jeszcze XVIII wieku. Ustaleń rasowych Johanna Blumenbacha i szkoły antropologicznej niemieckiej z Göttingi. I w ramach tejże grupy kaukazoidalnej wyróżnia się 12 podtypów. I jest to zdecydowanie chyba najbardziej różnorodna grupa ze wszystkich pięciu. Nawet jeśli mongoloidalna jest szerzej występuje, to jednak nie jest aż tak różnorodna fenotypicznie jak ta kaukazoidalna. Fenotyp kaukazoidalny ukształtował się po wyjściu z Afryki, w owym irańskim habie paleolitycznym nad Zatoką Perską, mniej więcej 65-45 tysięcy lat temu, gdzie dochodziło też do największego i najdłuższego okresu domieszywania genów neandertalskich do genów człowieka współczesnego anatomicznie. Z habu tego pochodzą trzy podstawowe ugrupowania fenotypowe Eurazji. Australoidalne, strefy południowej, regionu Oceanu Indyjskiego, w którym to ugrupowaniu nie doszło do depigmentalizacji, czyli mają w dalszym ciągu te populacje ciemną skórę, może z wyjątkiem Ainów w Japonii. Aczkolwiek jest to też ta grupa, która najbardziej przypomina populację bazową, która dokonała wyjścia z Afryki. Niekoniecznie ona musi przypominać dzisiejszych mieszkańców subsaharyjskiej Afryki, natomiast mając pewne wyobrażenie o mieszkańcach właśnie terenów wokół morza, wokół Oceanu Kaspijskiego, możemy sobie tak z grubsza wyobrazić, jak wyglądali ci pierwsi ludzie, którzy z Afryki wyszli. Dwie pozostałe grupy to właśnie kaukazoidalne i mongoloidalne. Dwie populacje Eurazji. Przy czym granica między tymi populacjami w dawnych epokach przebiegała znacznie dalej na wschód, mniej więcej na długości geograficznej syberyjskiego Bajkału, niż przebiega obecnie, co jest wynikiem ekspansji koczowniczych ludów mongoloidalnych w stronę zachodu. Bazowe populacje australoidalne, występujące w paleolicie na wyższych szerokościach geograficznych i w Azji, i w Europie, nie wytrzymały natomiast konkurencji ewolucyjnej z lepiej przystosowanymi do klimatu ludami, populacjami kaukazoidalnymi i mongoloidalnymi, które odniosły również sukces w zdobywaniu siedlisk w regionach subtropikalnych i tropikalnych. I tak Mongoloidzi zajęli na przykład cały kontynent amerykański, jak również Azję południowo-wschodnią w większości. Natomiast ludność kaukazoidalna zajęła Azję południową, Afrykę północną, a ostatnia migracja wielka tej ludności związana była z rozprzestrzenianiem się języka indoeuropejskiego w Azji Wschodniej, Zachodniej. W związku z tym z 12 ugrupowań fenotypicznych populacji kaukazoidalnych 6 występuje głównie poza kontynentem europejskim. Przede wszystkim są to Etiopidzi w Afryce północno-zachodniej, którzy charakteryzują się niejednokrotnie odcieniem skóry, który w dawnym ujęciu rasowym wpisywał ich w jedną grupę z ludnością negroidalną Afryki subsaharyjskiej, a nie z resztą kaukazoidów. Od strony językowej Etiopidzi mówią językami afroazjatyckimi, semickimi, kuszyckimi, omotyckimi oraz językami nilosaharyjskimi, czyli głównie językami nilockimi. I jest tych ugrupowań całkiem sporo. Jednym z nich, co najbardziej zaskakujący może dla nas być, są również ugrupowanie fenotypiczne związane z Masajami, których w jakiś sposób pod strony pozostałych innych niż kolor skóry wskaźników antropometrycznych należy do w jakiś sposób jednak formy ludności kaukazoidalnej. Natomiast są też grupy pośrednie, jak na przykład ludność mauryjska, która łączy w sobie typy etiopickie oraz śródziemnomorskie, czy również ludność oazy siwa berberyjska z Sahary. Kolejne ugrupowanie jest nazywane mianem orientalidów, czyli ludzi wschodnich, aczkolwiek określa się w ten sposób mieszkańców Azji Zachodniej, czyli Bliskiego Wschodu, ale z Iranem włącznie. Użytkowników języków afroazjatyckich, głównie języka semickiego, no w dzisiejszych czasach to jest język arabski, ale kiedyś to był język aramejski czy też akadyjski. W przeszłości mówili oni również różnymi językami Bliskiego Wschodu, wygasłymi dziś, ale znanymi nam z pisma, na przykład językiem sumeryjskim. I wśród tych właśnie orientalidów wyróżnia się Arabidów, ludność Półwyspu Arabskiego, Iranidów, ludność dzisiejszego Iranu, Irańczyków, którzy są trochę odmienni od Irańczyków zamieszkujących dawniej stepy. Irańczycy pierwotnie wyglądali bardzo podobnie do reszty ludności europejskiej, w tym do Słowian. Dzisiejsi Iranidzi są jednak bardzo mocno podobni do ludności Bliskiego Wschodu, mieszkańców Libii, mieszkańców berberyjskich krajów, Egiptydów z Egiptu, transkaspian mieszkających za Morzem Kaspijskim, mieszanki z Turanidami i w końcu Jemenidów, mieszkańców samego południa Półwyspu Arabskiego, gdzie łączą się 3 różne grupy orientalidów, bardzo stara neolityczna armenoidów oraz weddydów, pierwotnej ludności zbieracko-łowieckiej z grupy australidalnej, która była rozciągnięta wzdłuż całych wybrzeży Oceanu Indyjskiego, a co związane było z pierwotnym zajęciem tej ludności tak zwanym beachcombing, czyli generalnie rzecz biorąc przeczesywaniem plaży w celu zdobycia pożywienia podczas przypływów i odpływów morza. Inna grupa to Asyroidzi z północnej Mezopotamii, czy też Indo-Iranidzi, mieszkańcy, populacja zamieszkująca Indię, ale związana również z północną częścią tychże Indii, Azją Centralną oraz Iranem. Natomiast sama populacja indyjska związana jest głównie z migracją indoeuropejską, ale również z migracją drawidyjską. Tutaj Drawidowie, mieszkańcy Indii Południowej, kojarzą nam się z ludnością ciemnoskórą, ale to jest oczywiście efekt zmieszania się przybyszów z podstawową, pierwotną ludnością rdzenną dla Półwyspu Indyjskiego, która była ciemnoskóra. Natomiast Drawidowie, tak jak dzisiaj się szacuje, mogli przybyć z zachodu jako ludność neolityczna zasiedlająca Indie. W związku z tym mamy w Indiach różnego rodzaju fenotypy tzw. indydów, ludzi, którzy są zbudowani w sposób bardzo delikatny, zamieszkujących góry, Syngalezydów z południa, Keralidów z Kerali, przede wszystkim oczywiście mieszkańców Indii Północnych, indydów, ludność związaną z drawidyjskimi plemionami Toda, czy też mieszkańców Indii, którzy są bardzo podobni wyglądem do mieszkańców Azji Centralnej, czy też do Armenoidów, Alpinidów, jak również tak zwanych mieszkańców East Brachid, wschodnich Brachidów, którzy mają cechy południowo-mongoloidalne. Natomiast z tych różnych grup indyjskich najbardziej chyba interesująca dla Europejczyka jest grupa tak zwana indonordycka, czyli powstała ze zmieszania typów indyjskiego oraz typu nordyckiego właśnie z północnej Europy. Spotyka się ją na pograniczu Indii oraz Pakistanu i Tybetu. Są to m.in. Patanowie, czyli Pasztu w Pakistanie, mieszkańcy Nuristanu, Krainy Światła, czasem dawniej nazywanej Kafiristanem przez muzułmanów, krainą niewiernych, ludzie, którzy zachowali swoją starą, dawną indoeuropejską religię w morzu islamu oraz hinduizmu i buddyzmu, jak również ludność dardyjska, czy też już z obszaru Tybetu, Brokpa z Ladaku, ludność Kaszmiru, Pamirska, Tadżykowie, Ujgurowie, no i oczywiście wspomniałem już o tych kalaszach, ostatnich poganach. Niektórzy zaliczają również Tybetańczyków do takiej mieszanej grupy indyjsko-sinickiej, czyli mongoloidalnej, no ale wydaje się, że to jednak chyba tutaj bardziej do tej drugiej grupy Tybetańczycy należą, a kulturowo są oczywiście przynależnymi do kultury indyjskiej, a nie chińskiej. Mieszkańcy Malabaru w Indiach, którzy są tutaj połączeniem ludności indyjskiej z pierwotną wedyjską, no i w końcu mieszkańcy Indii Południowej związani z migracją drawidyjską oraz ludów Mundakola, które wędrowały z Azji Wschodniej, Karnatydzi i Kolidzi. W większości azjatyckie są także populacje tzw. Armenoidów i Turanidów. Armenoidzi są ludnością Azji Mniejszej i Kaukazu, niegdysiejszej Wielkiej Armenii, i dokonali oni kolonizacji wespół z Mediterranidami, ludnością fenotypiczną spotykaną dzisiaj wokół Morza Śródziemnego. Dokonali oni kolonizacji Europy w epoce neolitycznej, jako właśnie ci pierwsi rolnicy. Armenoidzi dzielą się na Armenidów i Anatolidów, natomiast Turanidzi, zamieszkujący Azję Centralną, są wynikiem ekspansji indoeuropejskich ludów na tereny wschodnich stepów i Azji Centralnej. Właśnie tych pierwotnych ludów irańskich. Także spotykamy dzisiaj Turanidów we wschodnim Pamirze, centralnym Pamirze i na górnym Pamirze, jak również pozostałości po ludach kultury andronowskiej, czy też związaną nazwą z późniejszymi Węgrami, Alfeld w południowej, wschodniej Europie. Na wszystkich trzech kontynentach wokół Morza Śródziemnego występują natomiast Mediterranidzi, czyli fenotyp śródziemnomorski, który również związany jest z neolityczną rewolucją. Występują na różnych obszarach, na przykład fenotyp paleosardyński na Sardynii, która jest wyjątkową wyspą w skali całej Europy, jeśli chodzi o skład genetyczny ludności, co oczywiście odbija się na ich fenotypie. Tego typu ludność śródziemnomorska występowała także poza samym obszarem Morza Śródziemnego, na przykład na Wyspach Kanaryjskich, Guanczowie, Berberowie w Afryce Północnej są tacy, czy też proto-Iranidzi zamieszkujący Iran, zanim przybyli tam Indoeuropejczycy, jak również mieszkańcy na północ od Pontu, od Morza Czarnego, gdzie jedna z tych grup, północnej Pontydzi, spotykana jest bardzo daleko w głąb Europy Środkowej, także na ziemiach polskich. Również wzdłuż Atlantyku sięgają daleko na północ typy ludności śródziemnomorskiej, łącząc się z nordycką w grupy takie jak paleoatlantycka czy też północnoatlantycka, co ma być świadectwem jakiejś pozostałości po dawnej kulturze megalitów, kulturze atlantyckiej, która występowała w Europie Zachodniej. Natomiast pozostałe pięć ugrupowań kaukazoidalnych możemy śmiało nazwać europoidami, ponieważ zamieszkiwali w epoce przed odkryciami geograficznymi przede wszystkim Europę. Są to populacje tzw. nordidów, czyli nordycka, populacja wschodnioeuropejska, lapidów, czyli związana z Lapończykami, alpinidów, nazwana tak od gór alpejskich, oraz dinaridów, nazwana tak od gór dynarskich. I tutaj alpinidzi i dinaridzi są w nieco podobnie, nieco tylko. Jedni zamieszkują zachodnią Europę, alpinidzi, a dinaridzi bardziej Europę środkową oraz wschodnią. Tak zatem wyglądają podstawowe fenotypy kaukazoidalne. W tej audycji skupiłem się tylko na tych fenotypach europoidalnych, bo tak już można chyba je nazywać, zostawiając ten Kaukaz w spokoju, bo są to fenotypy tylko i wyłącznie rdzennej Europy, które są też rdzenne dla ziem polskich. Czyli w tym przypadku fenotypy z grupowania nordyckiego, bałtyckiego, alpinickiego, dinarskiego oraz północno-pontycki fenotyp grupy śródziemnomorskiej. Grupa nordycka jest właściwie utraciła w dużej mierze pigment. Są to ludzie raczej wysocy, o długich, ewentualnie średnich czaszkach, stosunkowo dużych głowach. Występuje z największą częstotliwością w Europie Północnej. Rysy twarzy są wyraźne, potylica zaokrąglona, profil twarzy ortognatyczny, no to będzie się powtarzało też u wszystkich innych tutaj fenotypów europejskich. Nos wysoki i wąski, czoło wysokie i lekko cofnięte, podbródek mocny, usta cienkie, nogi raczej długie. Grupa ta zaczęła się rozwijać w górnym paleolicie, gdy właśnie człowiek z Cro-Magnon osiedlił się w Europie. Tutaj pobyt człowieka z Cro-Magnon był kiedyś niezwykle przeceniany w antropologii, wręcz uważano, że był typ człowieka podobny do, porównywalny swoją klasyfikacją do neandertalskiego. No dzisiaj już oczywiście znaczenie tej populacji jest znacznie mniejsze, ale w dalszym ciągu jest ono punktem wyjściowym dla innych europejskich, zwłaszcza północnych populacji. Swoją współczesną, nowoczesną formę grupowanie nordyckie osiągnęło dopiero po napływie indoeuropejskich migrantów ze wschodu. Tutaj strona Human Phenotypes podaje, że było to 5000 lat przed naszą erą. Jest to oczywiście jakiś błąd. Było to 5000 lat przed naszymi czasami, czyli 3000 lat przed naszą erą, kiedy to właśnie kwitła kultura ceramiki sznurowej. Współcześni Nordydzi wschodni, czyli właśnie proto-nordyccy czy aisto-nordyccy, wciąż przypominają tych wczesnych migrantów, podczas kiedy inni Nordydzi o szerszej twarzy, tzw. daleofelidzi, mają bardziej przypominać tą ludność Europy Zachodniej, związaną jeszcze z człowiekiem z Cro-Magnon. I na wschodzie ludność nordycka ma zwykle wyższe czaszki, na zachodzie niższe. I jest jeszcze typ halsztacki, bardzo ciekawy, który jest zwykle uważany za najbardziej typową nowoczesną odmianę, za chwilę o nim powiemy, a w Skandynawii występuje typ tronder, natomiast odmiana anglosaska w Europie Zachodniej. Tak są te właśnie typy nordyckie i konkretny typ protonordycki to jest starożytna wschodnia odmiana nordycka, wschodni odpowiednik aisto-nordyckiego typu wraz z wczesnymi typami śródziemnomorskimi była szeroko rozpowszechniona w prehistorycznych populacjach protoindoeuropejskich na stepach eurazjatyckich, na przykład w kulturze Fatianowo. Obecnie jest nieco rzadsza, ale wciąż sporadycznie spotykana wśród Rosjan, wśród Bałtów, wśród mieszkańców Rodopów, Górna w Bułgarii, Kurdów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód, irańskich Gilaków, Alawitów, to jest akurat ludność, z którą związany jest obalony dyktator Syrii, Asad, Samarytan, Druzów, ludność właśnie Bliskiego Wschodu, w obliczu Palestyny mieszkająca, oraz niektórych Persów i Kalaszów Pamirczyków, czy też Ujgurów. Tu Kalasze i Pamirczycy są szczególnie interesujący, ponieważ to jest ta ludność irańskojęzyczna, która zachowała religię indoeuropejską, jeszcze nie przechodząc na islam. Oczywiście mówię tutaj o Kalasza. Pamirczycy są muzułmanami. Cechy fizyczne tej ludności to blada cera, ewentualnie jasna, włosy proste lub falowane, zwykle brąd, ale czasem rudawy odcień, oczy niebieskie, zielone lub szare, wzrost wysoki, ciało mezoskeliczne, czyli takie uśrednione, budowa ciała ektomorficzna do mezomorficznej, czyli raczej lekka, czaszka długa, lekko hypsikraniczna, twarz długa, nos wydatny, długi, hiperleptoryniczny, czasami wypukły. Rysy twarzy raczej surowe, żuchwa głęboka i wyraźnie zaznaczony podbródek. O taki opis mamy tutaj tych ludów protonordyckich, które rozproszone są może bardziej w stronę dzisiejszej Europy Wschodniej, ale które mają być bazą wyjściową dla tych, które ruszyły na zachód i zamieszczyły Europę Zachodnią, czy też środkową, taką jak typ Aisto-nordycki, wschodnio-nordycki. Wschodnio-nordycka odmiana, która jest powszechna w nadmorskich regionach krajów bałtyckich. Stąd czasem nazywany jest ten typ typem właśnie bałtyckich. I jest to jedna z głównych miejsc typu wschodnio-nordyckiego, obszary właśnie dzisiejszych krajów bałtyckich, ale gdzieniegdzie indziej występuje także w sposób mniejszościowy, więc również pojawia się w Polsce. Odegrała dużą rolę w formowaniu typów tawastyckiego i tronderskiego, czyli z Finlandii oraz Skandynawii. I najczystszy ten typ występuje właśnie u zachodnich Finów i zachodnich Estończyków, ale również u Łotyszy, Litwinów, Rosjan, Polaków, Białorusinów oraz w Szwecji, gdzie jest pododmiana helsinglandzka. I to jest rzecz bardzo ciekawa, ponieważ fenotypicznie Szwedzi, chociaż są Skandynawami, chociaż są językowo Germanami, to Szwedzi są w bardzo dużej mierze podobni fenotypicznie do mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej, bardziej nawet niż do ludzi z Europy Zachodniej. Cechą tego typu jest blada cera, proste, zazwyczaj blond włosy, niebieskie lub szare oczy, wzrost wysoki, proporcje ciała znów umiarkowane, mezoskeliczne, ewentualnie brachy skeliczne, budowa ciała średnia, czaszka, ta już sobie daruje, nie będziemy tutaj czytać o tych czaszkach, w końcu nie jesteśmy w epoce, w której ludziom mierzono czaszki i było to podstawą klasyfikowania ich do lepszej lub gorszej grupy społecznej. Nosy zwykle długie, wysokie, wydatne, proste, czoło wysokie, podbródek solidnie zarysowany i ogólnie wyraziste bardzo rysy. Także to typ wschodnio-nordycki, nazywany czasem także bałtyckim. I teraz typ Hallstatt, nazwa od miasta w Austrii, które dało także nazwę kulturze archeologicznej. Czasem nazywa się to właściwym typem nordyckim, przypominającym właśnie szczątki osób z epoki żelaza znalezionych w austriackiej wiosce Hallstatt. Kultura ta była kulturą celtycką, co warto pamiętać, nie germańską, ponieważ w tym czasie Germanie w czasie kultury Hallstatt byli ograniczeni do południowej Skandynawii oraz Półwyspu Jutlandzkiego. Natomiast najczęściej ten typ występuje wśród Szwedów, południowych Norwegów, ale częsty jest w Anglii, w północnych Niemczech, w Holandii, północnej Francji, Islandii, północnej Polsce, a także na wschodzie oraz południu Europy, wzdłuż rzek u nas Dźwiny Wisły oraz rzeki Padu w Italii, także w Austrii, Szwajcarii, północnych Włoszech. Czasem łączy się to z migracją plemion germańskich, Gotów czy Wandalów, także ślady tego mamy także w Hiszpanii, Grecji, Afryce, czy oczywiście szeroko na terenach Europy Wschodniej. Cechy fizyczne to blado-różowa skóra, proste, do falistych włosy w kolorze złocistego blond, czasem rudy lub jasnobrązowy, oczy szaro-niebieskie, wzrost wysoki. Budowa ciała raczej lekka, czaszkę sobie daruję, twarz wysoka, wąska, o wyraźnych rysach, lekko padającym czole, cienkich wargach i dosyć solidnym podbródku, nos prosty, lekko wypuchły, z wysokim grzbietem. Także to jest typ, właściwy typ nordycki, jak można by było powiedzieć, wedle klasyfikacji. Typ dalofelit, czasem można by go nazwać szwedzko-niemieckim, jest to osobę o grubo zbudowanej kromaniońskiej odmianie nordyckiej Europy Środkowej i Północnej. Tu właśnie ten wpływ człowieka z Kromanią zadziałał na Nordyków, którzy przybyli ze wschodu, a nazwa ta dalofelicka, taka dziwaczna nazwa, jest nazwą nadaną od szwedzkiej prowincji Dalarna i niemieckiego regionu Westfalii. Są to typowe występowanie tego podtypu ludzkiego, to są środkowe Niemcy, Niderlandy, południowa Szwecja, Norwegia, częściowo także Finlandia. No i tutaj migracje germańskie w starożytności rozprzestrzeniły tę odmianę po Europie. Nie wiem, czy tylko w starożytności, czy również nie jest to związane z migracjami średniowiecznymi, z kolonizacją niemiecką, że też ten typ rozszerzył się w stronę Europy Środkowej, no między innymi Polski. Blada do jasnej skóra, włosy proste, dokręconych, blond, czasem rudy lub brązowe, oczy szaro-niebieskie lub mieszane, wzrost wysoki, nos leptoryniczny, czyli wąski, prosty, lekko wypukły, twarz szeroka, z szeroką, kanciastą szczęką i łukami jarzmowymi, silnie zarysowane łuki brwiowe, głęboko osadzone małe oczy, czoło szerokie, lekko nachylone, usta szerokie z cienkimi wargami, a więc widać, że jest to typ trochę mieszany, inny od tych nordyckich, które są na wschodzie, czyli głównie wśród Słowian występują. Kolejny typ, Borrebi. Jest to starożytna odmiana północnoeuropejska, nazywana tak na podstawie czaszek z neolitu, które pochodzą z Borrebi w Danii. Chociaż nie wszystkie czaszki tam odnalezione na tym stanowisku należą do tego typu. I tutaj też często podkreśla się podobieństwo do człowieka z Cro-Magnon. A zatem jest ona trochę podobna do tej właśnie dalofelickiej, ale czaszka jest krótsza i są też bardziej tendencje, że ten typ Borrebi jest bardziej podobny do typu wschodniobałtyckiego oraz alpejskiego. I najczęściej występuje w Danii, południowej Norwegii, północnych Niemczech, na przykład na wyspie Femarn, i rozciąga się wzdłuż regionu bałtyckiego, ale także obejmuje Wielką Brytanię, jak również występuje we Włoszech nawet i w Czarnogórze, więc tutaj też związany jest z migracją słowiańską w tym przypadku. Jest to blada do jasnej skóra, włosy proste lub falowane, blond, czasem rude lub brązowe, oczy niebieskie lub mieszane, wysoki wzrost, nos leptoryniczny, czyli wąski, prosty, czasami wklęsły, twarz zaokrąglona, solidna, czoło wysokie. Więc jest to taki typ, który no, łączy się z ludnością właśnie jeszcze przednordycką, zamieszkującą Europę. Nie będę omawiał typów anglosaskiego, tronder, czy też fenno-nordyckiego, gdyż są one rzadko spotykane na terenie Polski, a i też nie są aż tak bardzo odmienne od tych już tutaj przedstawionych. Dlatego też pomijam, jak kto jest zainteresowany, może zobaczyć to na stronie humanphenotypes.net, gdzie zgromadzono materiał ze zlikwidowanej pierwotnej strony tego projektu. Następnie drugi wielki podtyp fenotypicznej ludności kaukazoidalnej, wschodnioeuropejski. Jest tutaj również dosyć duża depigmentalizacja, stosunkowo krótkie kończyny, średnia lub krótka w tym przypadku głowa. Ten typ występuje z najwyższą częstotliwością we wschodniej Europie. Twarze są zazwyczaj bardziej płaskie niż u innych Europejczyków, z wyraźniejszymi kośćmi policzkowymi, są kanciaste i szerokie. Często występują zadarte nosy, słaby podbródek, niezbyt wysokie i cofnięte czoło oraz wąskie powietki. Rozwinęła się ta grupa, ten typ ludzki, fenotyp w północno-wschodniej Rosji, w czasach neolitu. Więc można powiedzieć, że ci, którzy szukają haplogrup, a ja tutaj dzisiaj specjalnie o haplogrupach nic nie mówię, ale zrobię wyjątek. Ci, co szukają haplogrup, to jest typ, który jest typem haplogrupy R1a, czyli tak zwanej słowiańskiej. ale nie tylko oczywiście słowiańskiej. I od tego czasu stała się bardzo liczna, zwłaszcza w średniowieczu łączona jest ona ze Słowianami, ale nie wyłącznie. Słowianie mieli kilka różnych typów fenotypicznych, to jest tylko jeden z nich. Jest to też związane ze wschodnią odmianą bałtycką, właśnie tą nordycką w swojej północnej części i za najbardziej takiego typowego przedstawiciela w tym przypadku uważani są wschodni Bałtowie, którzy jako zachodni Bałtowie mają związki z ludnością fenotypu nordyckiego. Natomiast wśród Słowian ten typ jest często spotykany, ale w swoim podtypie tak zwanym neodanubian, czyli neodunajskim. Jest to dosyć istotna różnica, za chwilę będziemy o tym typie mowa. Oprócz tego zidentyfikowano kilka starszych odmian wschodnioeuropejskich i tu szczególnie interesująca jest tak zwana preslawik, czyli przedsłowiańska lub też sudecka. I europejscy koloniści sprowadzili ten typ wschodnioeuropejski do bardzo wielu regionów świata, na przykład na Syberię rosyjską, która była przez Rosjan zajmowana. Także to jest typ wschodnioeuropejski, czasem nazwany też generalnie wschodniobałtyckim, czy też bałtyckim, ale tutaj oczywiście musi być dosyć duże rozróżnienie, żeby nie było pomylenia tego z nordycką ludnością wschodniobałtycką. W ramach tego właśnie typu jest podtyp, fenotyp tawastycki. Jest to odmiana wschodniobałtycka, typowa dla wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego, podobna do neodunajskiej, ale również do borrebyjskiej, czyli tej borreby grupy nordyckiej. I nazwana jest tą tawastycką z powodu istnienia prowincji Tawastia w Finlandii. Także rdzenna populacja obejmuje kraje bałtyckie od Szwecji po Finlandię oraz od Estonii po Niemcy i Rumunię, czyli teren mniej więcej też północnej Polski. Występuje sporadycznie w całej Skandynawii, Rosji, a nawet w Wielkiej Brytanii, co nic dziwnego, ponieważ Skandynawowie najeżdżali Wielką Brytanię. Cechy fizyczne, blada skóra, proste, zazwyczaj blond włosy, jasne oczy, raczej wysoki wzrost, lekko makroskeliczny, umiarkowanie cienkie wargi, słaby, zaokrąglony podbródek, twarz stosunkowo płaska i kwadratowa, niskie czoło, nos wąski, wklęsły, ale też zadarty, głowa i ciało większe, szczęka szersza, kości jarzmowe bardziej wystające niż u innych typów wschodnioeuropejskich. Także to jest ludność wschodniobałtycka, tawastyjska, związana głównie z obszarem dzisiejszej Finlandii. I teraz typ bardzo istotny dla ludności słowiańskiej, neodanubian, czyli nowodunajski. Jest to wschodnioeuropejska odmiana z elementami nordyckimi i ładożańskimi, ładożańskie, czyli z północy Rosji, związana ze Słowianami. Stała się liczniejsza w ostatnich stuleciach, co też przyczyniło się do wzrostu brachycefalii, czyli ludzi o krótkiej czaszce w Rosji. Często występuje na Białorusi, w Rosji i w Polsce. Szeroko rozpowszechniona od Syberii po Grecję i Węgry, czyli wszędzie tam, gdzie są Słowianie. Sporadycznie spotykana w krajach bałtyckich, Finlandii, na Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Serbii, a nawet w Niemczech i Austrii. Czyli są też kraje słowiańskie, gdzie ten typ jest rzadziej spotykany, zwłaszcza Słowianie południowi, w tym przypadku na południe od Karpatów. Cechy fizyczne, blada, do jasnej skóra, proste, rzadko falowane włosy blond, o odcieniu popielatym, czasem brązowe włosy, oczy szaro mieszane, czyli też taki typ często spotykany w Polsce. Średni wzrost, budowa też średnia, nos wąski, nisko osadzony, wklęsły, zadarty, niezbyt cienkie wargi, słaby, zaokrąglony podbródek, twarz raczej płaska i kwadratowa, krótka szczęka, niskie i pochylone czoło, czasami słabo skośne oczy, co związane jest z kontaktami z ludnością syberyjską, czy też uralską, ugrofińską, pierwotnie ugrofińską, kości jarzmowe, umiarkowanie wyraziste. Więc ten typ czasem nazwany był jako wschodni, ale żeby się nie myliło, bo tych wschodnich typów jest cała masa, zaczęto nazywać ich kulturą, fenotypem neodunajskim. Typ preslawik, przedsłowiański. Starożytny środkowoeuropejski element związany z ludami przedsłowiańskimi, mieszkającymi w Europie Środkowej przed Słowianami, występuje często wśród Polaków i zachodnich Ukraińców, szczególnie na Wołyniu, w Galicji, Podolu oraz na wschód od Warszawy. No i tu możemy się zastanowić, czy ta klasyfikacja na pewno jest właściwa, bo ten typ przedsłowiański, tak tutaj nazwany, to właściwie występuje przede wszystkim na tych terenach, które w miarę, w myśl takiej umiarkowanej teorii o genezie Słowian, łączącej trochę autochtonizm z alochtonizmem, umieszczają właśnie kolebkę Słowian. To właśnie wśród Polaków i zachodnich Ukraińców, szczególnie na Wołyniu, Galicji, Podolu oraz na wschód od Wisły, tutaj mieli Słowianie stąd wyjść. No więc stąd jest właśnie bardzo, można by się zastanowić, czy to też nie jest typ jednak słowiański. Można go spotkać również na Bałkanach, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, Niemczech, zachodniej Ukrainie, Rosji, nawet Finlandii, no czyli tam, gdzie Słowianie się rozprzestrzeniali. Jest jaśniejszy typ wiślany sudecki oraz nieco ciemniejszy typ z południa, z doliny Dunaju i rzeki Morawy, które są bardzo podobne, ale właściwie to są dwie pododmiany. Cechy fizyczne: blada do jasnej skóra, proste lub falowane brązowe, rzadko blond włosy, brązowe lub mieszane oczy. No, że nie ma tych blond włosów, to mają być niesłowianie przez to chyba. Raczej niski wzrost, budowa endomorficzna do mezomorficznej, czyli taka raczej krępa. Nos łagodnie prosty, często obniżony, wklęsły, twarz stosunkowo niska i szeroka, wyraźne kości jarzmowe. Nazywana czasem typem sudeckim, czasem właśnie, tak jak tutaj, przedsłowiańskim, tylko czy właściwie. Z odmian wschodnioeuropejskich pominąłem odmianę sawolaksicką, wołgicką i ładogicką, które występują głównie na terenie Rosji Północnej, no i z Polską mają dużo mniej wspólnego niż te, które przedstawiłem. Kolejny typ lapicki jest rzadki w Polsce, ale występuje. Jest on głównie spotykany w północnej Skandynawii wśród Lapończyków, ludu Sami. Grupa ludzi o okrągłej głowie, często ciemnowłosych, powszechna u rdzennej ludności północnej Skandynawii, wykazuje liczne adaptacje do zimnego klimatu, takie jak niski wzrost i krótkie kończyny przy krępej budowie ciała. Włosy są często brązowe, oczy czasem skośne, nosy krótkie, podbródek mały i spiczasty, kości policzkowe szerokie, a włosienie ciała słabe. Prawdopodobnie rozwinęła się ta grupa w północno-wschodniej Europie w okresie neolitu, a więc po sąsiedzku z tą grupą, grupami słowiańskimi, i przybrała swoją współczesną formę przez selekcję pod wpływem silnych bodźców środowiskowych. Występuje w najwyższej częstotliwości w Laponii. Można ją podzielić na zachodnią, niskoczaszczową, tak zwaną skandolapicką, oraz wschodnią, wysokoczaszkową, taką lekko mongoloidalną, północno-lapicką. Dziś rzadko występuje i często jest zmieszana zarówno z fenotypem nordyckim, jak i wschodnioeuropejskim. Natomiast w czasach historycznych była bardziej rozpowszechniona. Około 1700 roku można było spotkać jeszcze ludność lapicką w okolicach Oslo, stolicy Norwegii, czy Petersburga, ówczesnej stolicy Rosji. Kolejny typ, duży, to jest ludności alpejskiej, typ alpinicki. Jest to ludność, która ma grupa ludności o krótkiej głowie i okrągłych jakby cechach tej głowy, często brązowych włosach, o jasnej lub też jasno-brązowej skórze. Ciało jest krępe, wzrost niezbyt wysoki, kości policzkowe słabe, nos krótki i mały, czasem wklęsły, podbródek mały i okrągły. Powszechna jest w regionach górskich Europy Środkowej, ale także Azji Zachodniej. Rozwinęła się w górnym paleolicie i może być związana z typami nazywającymi się Ofnet. Niektóre odmiany ludności alpejskiej prawdopodobnie rozwinęły się niezależnie w wyniku ewolucji zbieżnej, czyli konwergencji, że po życiu w górach ludzie zaczynają wyglądać troszkę podobnie. O krótkich czaszkach zachodni alpinidzi uważani są za najbardziej typowych przedstawicieli, natomiast w Azji Zachodniej mamy typ dłuższych czaszek wschodnich alpinidów, a są również w Magrebie, czyli w Afryce Północnej, alpinoidzi afrykańscy, jako pewnego rodzaju typ mniejszościowy, których nieraz się uważa za migrantów z Europy, ale którzy są ludnością rdzenną od dawien dawna. w Afryce. I tu rzecz ciekawa, w Polsce występuje szczególna odmiana wschodniej ludności alpejskiej, zwana gorycka, która jest bardzo podobna do ludności wschodnioeuropejskiej. A w Skandynawii ludność typu Strandit, więc mamy tutaj też bardzo ważną grupę fenotypiczną. I ta typowa, jak tutaj określono, polska, gorycka. To oczywiście gorit jest od słowa góra naszego polskiego, czy w ogóle słowiańskiego gora. Są oni mniej więcej pośredni pomiędzy zachodnioalpejską a wschodnioeuropejską ludnością i rdzeń występowania tego typu ludzkiego jest w południowej Polsce. Ale tak zwanych goridów, czyli może górali powiedzmy lepiej, można spotkać również w Czechach, na Słowacji, w Serbii, Albanii, północnej Bułgarii, na Węgrzech, Rumunii, Ukrainie Zachodniej oraz sąsiednich krajach. Czyli jakby też taka ludność, można powiedzieć, słowiańska, tylko że bardziej trzymająca się gór niż inna ludność słowiańska, która była, żyła raczej na nizinach. Skóra jasna do jasnobrązowej, proste lub falowane brązowe, czasem blond włosy, raczej niski wzrost, budowa raczej krępa, okrągła twarz z łagodnymi, czasem dziecięcymi cechami, nos wąski, krótki, często wklęsły i w przeciwieństwie do zachodnich ludów alpejskich jest dłuższa czaszka, która bardziej przypomina kształt czaszek ludów bałtyckich, podobnych do Bałtów. Pominąłem tutaj typy zachodnioalpinicki, strandycki ze Skandynawii, wschodnioalpinicki z Anatolii, afrykański alpinicki oraz baskicki z kraju Basków i generalnie z Półwyspu Iberyjskiego, gdyż one są znacznie rzadziej spotykane w Polsce. I przejdźmy do kolejnego bardzo ważnego typu ludności górskiej, typu dinaryckiego, związanego z górami dynarskimi, które są w dawnej Jugosławii. Jest to typ ludzi wysokich, o krótkiej czaszce, o kościstych rysach, płaskiej potylicy i długim nosie, o włosach często brązowych, ze skórą jasną do jasnobrązowej, broda mocna, ale zaokrąglona, usta raczej cienkie, włosy obfite, czoło szerokie, opadające i wysokie. Powszechny typ w regionach górskich Europy Środkowej i Wschodniej, szczególnie na Bałkanach. Rozwinął się w górnym paleolicie, prawdopodobnie na Bliskim Wschodzie. I może być związany z europejskimi typami z epoki brązu, zwłaszcza z tą kulturą pucharów dzwonowatych. Często współzastępuje razem z ludnością alpejską. Oprócz standardowej ludności dinarskiej występuje również ludność o znacznie jaśniejszej cerze, która uległa dużej depigmentyzacji i podobna jest do nordyków, jeśli chodzi o kolor skóry raczej nawet występującej bladej. Niektórzy łączą ludność dynarską z armenoidami i tworzą w ten sposób wspólną grupę tzw. taurydów, czyli ludności górskiej, która rozciągałaby się od gór dynarskich, później przechodziłaby przez cieśniny oddzielające Europę od Azji, przez całą Anatolię, Armenię i dalej jeszcze górami Taurus w głąb Iranu i reszty kontynentu eurazjatyckiego. I oczywiście tutaj jest sporo ludności dynarskiej dzisiaj w całym świecie, także Ameryki Północnej nie wyłączając. I wśród ludności dynarskiej mamy różne podtypy, natomiast typ właściwy dynarski jest chyba najbardziej często spotykany w Polsce. Jest to typ środkowoeuropejski, typowy właśnie dla górskich i leśnych regionów i reprezentuje odpowiednik ludności alpejskiej, tylko że we wschodnich górach Europy Środkowej i Wschodniej. Nazwa, jak wspomniałem, od Alp dynarskich, gdzie ten typ jest powszechnie spotykany ludzki właśnie wśród Serbów, Chorwatów, Czarnogórców, Bośniaków i ich krewnych, czyli Słowian południowych. Typowy jest także dla wschodnich Alp, zwłaszcza dla Tyrolu, dla Karpatów, południowych Niemiec, Austrii, Albanii, zachodniej Ukrainy, ale występuje także szerzej, bo nawet we Francji, w zachodniej Grecji, w Bułgarii, we Włoszech i innych regionach Europy. Czyli jak widać, była to ludność dosyć ekspansywna, dzisiaj w znacznej mierze południowosłowiańska. I ten typ ma również jasnobrązową skórę, falujące, czasem proste, ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. Jest to typ ludzi wysokich, nos wyraźny, długi, wypukły, bardzo wąski, twarz długa z kościstymi, grubymi rysami, broda mocna, ale zaokrąglona, usta raczej cienkie, włosy obfite, czoło szerokie, opadające i wysokie. Kolejny typ właśnie centralnoeuropejski jest bardzo ważny, tutaj przypomina klasyczną ludność dinarską, jest to typ norycki. Żeby nie pomylić go z nordyckim, norycki od prowincji Noricum, która leżała na terenie dzisiejszej Austrii nad Dunajem. Jest to typowy fenotyp centralnoeuropejski, który przypomina nam w pewien sposób ludność dynarską, tylko że ma znacznie jaśniejszą pigmentację. Także niektórzy autorzy uważają, że jest tutaj pewnego rodzaju domieszka zarówno Nordyków, jak i wschodnich Europejczyków w wykształceniu się tego ludu noryckiego. Prowincja Noricum była wówczas centrum tak zwanych dawnych Celtów, to tych Celtów, którzy rozpoczęli swoje wędrówki i na zachód, i na wschód, i na południe, opanowując całą Europę. To mniej więcej właśnie Noricum było kolebką celtycką kiedyś. Ten typ ludzki częsty jest w Austrii, Słowacji, południowych, wschodnich Niemczech, północnej Francji, północnej Albanii, północnych Włoszech, Bośni, Serbii, zachodniej Ukrainie, Karpatach, a czasem także w Grecji, Rosji i innych regionach. Czyli też rozpoznano taki typ właściwy dynarski. Skóra jasna lub jasnobrązowa, proste lub falowane włosy o odcieniu blond, ale popielatym, czasem rude, jasne, mieszane oczy, często niebieskie lub szare, raczej wysoki, nos długi, bardzo wąski, często wypukły, rysy twarzy kostne, podbródek mocny, ale okrągły, czoło szerokie i wysokie. I typ kolejny jest typem karpatyckim, odmiennym od tych dwóch poprzednich typów górskich. Jest to europejski typ ludności, która jest w jakiś sposób podobna do tej goryckiej, czyli tej od góry nazwanej z Polski oraz Dinaro Armenidalnej. Jest on częsty wokół Karpat wschodnio-centralnej Europy, czyli tych Karpat, które leżą właśnie między innymi na Ukrainie czy też w Rumunii. Stąd spotykany jest on wśród ludności huculskiej i innych Rusinów zamieszkujących Karpaty, także na prawym brzegu Ukrainy. I w Wysokich Karpatach ten typ przewyższa ludność dinarską, czyli można go wiązać z migracją wołoską w tym przypadku. Występuje wśród Rumunów, Polaków, Węgrów, Słoweńców, Czechów, Chorwatów, a nawet Serbów i północnych Włochów, zwłaszcza w prowincji Emilia-Romagna, ale jak mówię, to jest ten typ pierwotnie górski, bałkański, ludzi, którzy mieszkali wysoko w górach, więc nawet jeśli są tutaj dzisiaj ludność słowiańska wymieniona wśród nich, no to z pochodzenia są raczej ludnością pierwotnie niesłowiańską. Cechy fizyczne, jasna do ciemnobrązowej skóra, proste palowane włosy, często brązowe oczy lub też ciemno mieszane, średni wzrost do raczej wysokiego, budowa ciała najróżnorodniejsza, nosy mają większe niż u ludności związanej z wschodnioeuropejskiej czy też goryckiej, wąskie i lekko wypukłe. I ostatni typ, który spotyka się na terenie Polski, związany jest z fenotypem śródziemnomorskim, mediteranoidalnym. Jest to występujący właśnie we wschodniej Europie typ nazywany północno-pontyjskim, czy też pontyckim, związanym z Pontem, Morzem Czarnym. Jest to zmieniony typ śródziemnomorski wschodniej Europy, który łączy Pontydów mieszkających bezpośrednio nad Morzem Czarnym z bardziej północnymi typami, właśnie tymi, które występują na obszarze polskich. I najczęstszy jest na obszarach, na dużym obszarze od Polski aż po rosyjskie miasto Penza. Czyli w tym przypadku znów możemy uznać, że jest to jeden z fenotypów typowych dla Słowian. Występuje na północy po Finlandię i na południu po Macedonię, Bułgarię, Grecję, północną Trację, północna Tesalia oraz Gruzję. Czasami występuje także na zachód po wschodnie Niemcy. No, czyli tam, gdzie byli Słowianie w Niemczech, tam ten typ się pojawia, dalej już nie. Posiada podtypy poleski, który jest przejściowy do tak zwanego typu przedsłowiańskiego, typ środkowoeuropejski oraz riazański, występujący w Rosji. Cechy fizyczne, jasna skóra, proste lub falowane, ciemnoblond lub ciemnobrązowe włosy, średni wzrost, budowa ciała różnorodna, Nos prosty, to zresztą jest standardem wszystkich tutaj fenotypów Europy Środkowej. Różni się natomiast od właściwych mieszkańców okolic Morza Czarnego szerszymi rysami twarzy, ostrzejszymi rysami twarzy i jaśniejszą pigmentacją. I niebieskie oczy występują niemal równie często co ciemne właśnie u tego typu ludzkiego. I tego typu fenotypy najczęściej spotyka się na terenie ziem polskich, czy też wśród Polaków zamieszkujących te ziemie. No, to nie jest tautologia, tu trzeba zaznaczyć to wyraźnie, gdyż obecne ziemie polskie po 1945 roku są znacznie przesunięte na zachód. I ludność polska zamieszkująca zachodnie ziemie polskie bardzo często pochodzi z dawnych wschodnich ziem polskich, chociaż oczywiście nie tylko, bo również Polski centralnej czy też Polski zachodniej też przesunęła się jeszcze bardziej na zachód. I to w jakiś sposób też zaburzyło ciągłość fenotypów historycznych ziem polskich, ukształtowanych historycznie. Możemy je badać w dalszym ciągu dla Polski dzisiejszej wschodniej. Natomiast Polska zachodnia i północna jest tutaj no, bardzo odmieniona. Poza tym Polska zajmuje centralne miejsce w Europie i stąd jest wyjątkowo różnorodna fenotypicznie. Można by do tych wymienionych tutaj 17 fenotypów dodać jeszcze z 10 kolejnych występujących rdzennie w Europie, tylko że w nieco mniejszym natężeniu. Rdzennie, gdyż oczywiście wraz z migracjami pojawiają się nowe fenotypy spoza Europy, z których dla ziem polskich chyba najbardziej charakterystyczny jest typ północnoindycki, związany z wędrówką ludu zwanego Dom czy też Rom w średniowieczu z północnych Indii. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.